Program zawiera treści nieodpowiednie dla dzieci oraz kontrowersyjne skróty myślowe. Jeśli więc jest to dla Ciebie poważny problem, zrezygnuj z dalszego oglądania. Chociaż pewnie będziesz żałować.
Niemcy wolący pracować dla Polaka, bo ten lepiej płaci, brzmi jak jakiś ponury żart o świecie równoległym, ale takie sytuacje miały miejsce, w tym w dwudziestoleciu międzywojennym. Jednak dzisiaj nie opowiemy Wam o żadnym super biznesmenie z Polski, a o jednym z naszych najskuteczniejszych szpiegów, który dzięki pieniądzom, sprytowi i co tu dużo mówić, sprawnemu prąciu, zdobywał dla naszego państwa kluczowe informacje, za co nasi z wdzięczności wbili mu nóż w plecy. Brzmi ciekawie? Jak najbardziej. W końcu to jedna z najciekawszych historii szpiegowskich XX wieku. Poznajcie Jerzego Sosnowskiego już teraz w Historii bez cenzury. Jako że nasz dzisiejszy bohater mnóstwo ciekawych rzeczy zrobił już jako dorosły facet, to przez jego młodość przelećmy sobie skrótowo. Krótko mówiąc, cudowne dziecko i gość wręcz stworzony do służby wojskowej. Urodził się we Lwowie 4 grudnia 1896 roku, uczył się znakomicie, gimnazjum skończył w 1914, a praktycznie chwilę później wybuchła I wojna światowa. Jurek na ochotnika zgłosił się do wojska i jego kariera wystartowała jak polscy celebryci po szczepionkę na COVID. Sosnowski nie planował jednak być tylko odważnym mięsem armatnim. Zaczął kurs oficerski, później inny kurs, tym razem dla dowódców karabinów maszynowych, a później kurs pilotażu. W międzyczasie dostawał odznaczenia za świetne dowodzenie i ogromną odwagę, zarówno w powietrzu, jak i na lądzie. No ale wojna się w pewnym momencie skończyła, jednak nie na długo, przynajmniej nie dla Polaków, a Jurek się Polakiem jak najbardziej czuł. Tak jest, zaczęła się rozruba z bolszewikami. Nasz bohater poradził sobie znakomicie. Znowu dostał wór medali, w tym Virtuti Militari, za poprowadzenie szturmu na radzieckie szwadrony. I dopiero po tym konflikcie przyszedł czas na chwilę wytchnienia, a lubiący adrenalinę Jurek musiał sobie znaleźć jakieś inne ciekawe zajęcie, bo akurat nie było nikogo w okolicy, żeby na niego lecieć z bagnetem. Postawił więc na seks i konie. Znaczy nie jednocześnie, oddzielnie. Zacznijmy od tego pierwszego. Sosnowski, już wtedy rotmistrz, był niezłym ciachem i zwracał na siebie uwagę dziewcząt, w tym tych teoretycznie już zajętych. Na przykład pewnego dnia do wojskowego kasyna szef sztabu pułku przyprowadził całkiem fajną blondynkę, którą przedstawił jako swoją żonę. Jurkowi się bardzo spodobała, zaczął ją bajerować, a ta absolutnie oczarowana szybko wypaliła, że jakby co, to ona formalnie jeszcze nie jest po ślubie z tym facetem, także jak coś, to tam wiadomo. No i Jurek generalnie nie wiadomo w sumie, czy się zakochał, czy może postanowił się sprawdzić, ale uznał, że odbije dziewczynę. Znaczy dziewczynę, kobietę, bo była o parę lat starsza od niego, już po rozwodzie i z 13-letnią córką. No sami widzicie, skąd te wątpliwości. Jurek jednak niezrażony omotał szybko panią Gabrielę wokół palca i to on się z nią ohajtał, co oczywiście doprowadziło do pewnego skandalu, bo szef sztabu pułku nie był obrotem spraw zachwycony i trzeba było ich obu gdzieś przenieść, żeby sobie po mordach nie nakładli. Sosnowski trafił do warszawskiej kawalerii i w ten oto sprytny sposób przycwałowaliśmy do tematu koni, które nasz dzisiejszy bohater uwielbiał bardziej od swojej żony, z czym się za bardzo nawet nie krył. Zresztą z tą całą Gabrielą to się po jakimś czasie i tak rozszedł. Sosnowski nie tylko końmi w wojsku się zajmował, bo był też znakomitym sportowcem. Śmigał na tych majestatycznych zwierzętach na zawodach, dając mocno popalić konkurencji. Bywał też na zawodach za granicą i właśnie podczas takiego pobytu za granicą obejrzał w kinie film szpiegowski i stwierdził, że wow, to jest to, co chciałby w życiu robić. Co więcej, w dowództwie też nikt za bardzo nie miał wątpliwości, że znakomicie się do tego nada. Wszystko miał na miejscu, był wykształcony, miał wojskowe nawyki, dużo klasy i bajerę jak
polityk przed wyborami!
Chciałem powiedzieć jak Kasanowa, ale to też bardzo dobre. W każdym razie wysłano go do Berlina, gdzie od 1926 roku działał jako baron von Nalecz, Ritter von Nalecz, nadziany Polak, który miał u nas mnóstwo ziem, a jego wielką pasją było wspieranie porozumienia polsko-niemieckiego przeciwko bolszewikom. Zaczął bywać na salonach, zwracać na siebie uwagę i szybko wziął się do roboty w łóżku, bo zaczął romans z żoną swojego byłego konkurenta w zawodach jeździeckich, Benitą von Flankenhain. Oczarował ją na wiele sposobów. Nie tylko w sypialni. Jurek wykorzystał to, że jej mąż był dość potężnym dupkiem dla swojej żony, zwłaszcza od kiedy spadł z konia i mu się we łbie poprzestawiało. Olewał ją jawnie, tymczasem Jurek jej słuchał, kupował drogie prezenty, zaspokajał, rozpieszczał. Dziewczyna się w nim zakochała po uszy i podobno nawet zbyt mocno się nie skrzywiła, jak po jakimś czasie zaproponował jej pracę dla polskiego wywiadu. Czemu akurat jej? Bo przez lata dzięki swojemu mężowi wyrobiła sobie bardzo duże znajomości w niemieckiej armii. Miała pomagać Jurkowi budować siatkę agentów i zdobywać informacje. Szybko dzięki kochance poznał kolejne dziewczyny, które pracowały jako sekretarki na przykład w wywiadzie, a w wolnych chwilach zajmowały się wzdychaniem i fantazjowaniem o nowo poznanym przyjacielu z Polski. A co z facetami? Jak ich rekrutował? Co, też szedł z nimi do łóżka? Nie, z nimi szedł na wódkę, na przykład z Günterem Rudloffem i Jurek dobrze wiedział, że ten oficer niemieckiego wywiadu ma słabą głowę i słabość do hazardu, co brutalnie wykorzystał. Skumplowali się z Rudloffem, Sosnowski go upijał, a potem ogrywał w karty, a jak Niemcowi zaczynało brakować pieniędzy, bo oczywiście, że grali na pieniądze, to Jurek mówił: spoko, spoko, kumplu, ja ci pożyczę, przecież zaraz się do ciebie szczęście uśmiechnie, prawda? I znowu, a dług rósł, bo oczywiście Rudloff, jak przystało na hazardzistę, pieniędzy nie oddawał i w końcu miał już takie długi u Jurka i u innych, że kiedy przyszedł poprosić o kolejną już pożyczkę, to Jurek powiedział: oczywiście, nie ma problemu. Pod warunkiem, że będziesz pracował dla polskiego wywiadu. To był bardzo ważny nabytek polskiego szpiega, ale zaraz.
A skąd on miał na to pieniążki?
Już tłumaczę. Te wszystkie drogie prezenty, imprezy z najbogatszymi, pożyczki i wcale niemałe pensje dla już zarekrutowanych agentów fundował oddział drugi sztabu generalnego, czyli po prostu polski wywiad. Szybko okazało się, że była to znakomita inwestycja, bo zaczęły spływać do Polski nazwiska agentów niemieckich działających w naszym kraju. Nazwiska oczywiście zdobyte przez siatkę Sosnowskiego, ale i niemieckie służby w pewnym momencie zaczęły się interesować, kim jest ten Polak szastający kasą na salonach. Dobrze by się było dowiedzieć, z kim on się kumpluje i co on tu w ogóle kombinuje. Na szczęście Sosnowski błyskawicznie dowiedział się o tym, że jest obserwowany, oczywiście od swoich agentów. Polski szpieg postanowił zgubić ogon na kilka sposobów. Po pierwsze, poprosił dowództwo, żeby od tej pory przysyłano mu pieniądze totalnie na przypał, w kopertach, ale żeby na tych kopertach był adres zwrotny jego ojca. A później przy swoich niemieckich znajomych otwierał te koperty z pieniędzmi i dbał o to, żeby dokładnie zobaczyli ten właśnie adres zwrotny. I bardzo szybko po salonach rozeszła się informacja, że ha, już wiadomo, skąd ten cały von Nalecz ma pieniądze. Od starego dostaje. I oczywiście te wieści dotarły również do niemieckich agentów, ale Sosnowski stwierdził, że to może nie wystarczyć. Na szczęście miał Rudloffa. Tak jest, tego hazardzistę, którego zmusił do współpracy z polskim wywiadem. Jako że Rudloff był oficerem, to bardzo szybko wymusił zakończenie sprawdzania Sosnowskiego. W jaki sposób? Podrzucił do jego teczki sfałszowane dokumenty świadczące o tym, że von Nalecz buja się z ludźmi lubianymi przez władzę, ale też zdjęcia korespondencji polskiego barona, w których prosi ojca o pieniądze. Jednak co najważniejsze, dorzucił też oświadczenie, że von Nalecz współpracuje z niemieckim wywiadem, także odwalcie się od tego typa, to jest nasz człowiek. I faktycznie to zadziałało, Jurek zgubił ogon i mógł działać dalej. Pewnego dnia jego kochanka informatorka powiedziała: słuchaj no Jurek, mam taką koleżankę, ona pracuje w dziale finansów w Ministerstwie Wojny. Na pewno dużo by mogła załatwić, tym bardziej, że jest wściekła na system. Jest córką generała, a w robocie traktują ją kijowo. Marzy jej się luksusowe życie, a zarabia naprawdę jakieś śmieszne pieniądze. Łatwo by ją było zarekrutować, tylko jest jeden problem, bo wiesz, nienawidzi Polaków. Co na to Jurek? banalnie prosto to rozegrał. Kiedy kochanka przedstawiła Jurkowi tą koleżankę, Renatę von Natzmer, to ten przedstawił jej się jako Anglik, Mr. Graves. Proste, proste, a potem poszło już banalnie łatwo. Zgodnie z planem omotał sobie Renatę wokół palca, uwiódł ją, a ta wynosiła mu z roboty tajne dokumenty. Jak? W staniku. A później Jurek jej ten stanik zdejmował i po łóżkowych igraszkach fotografowali te dokumenty, które później Renata odnosiła do roboty, żeby nie było przypału. Ale to nie wszystko, bo Renata była też w pracy odpowiedzialna za niszczenie ważnych dokumentów, ale oczywiście nie wszystkie utylizowała. Te najważniejsze wynosiła z pracy ukochanemu.
Szkło do tego, zmieszane tutaj, a papiery do stanika.
W końcu Jurek powiedział jej, kim jest naprawdę, ale to już nie miało absolutnie żadnego znaczenia. Dziewczyna była tak strasznie zakochana, że nawet jako prezent dorobiła mu kluczyk do szafy pancernej w Ministerstwie Wojny. Oczywiście Jurek nie mógł sobie tak na przypał tam wejść i z niego skorzystać, ale ciężko o lepszy dowód oddania obcemu szpiegowi. A jakie informacje Jurek otrzymał? Przerażające. To od Sosnowskiego właśnie nasze służby dowiedziały się, że Niemcy, łamiąc porozumienia, szkolą swoje wojsko u Sowietów, planują testy broni chemicznej, cichcem kombinują nowe projekty samolotów bojowych, ale co najgorsze, że pod kryptonimem organizacja Gra Wojenna snują plany, jakby tutaj najlepiej było zaatakować Polskę. Kiedy Piłsudski się o tym dowiedział, to nie tylko bardzo pochwalił swojego szpiega, ale część tej dokumentacji wysłał do Francji i zaczął ją namawiać na wspólny uprzedzający atak na zdradzieckie Niemcy, ale niestety nic z tego nie wyszło. To jednak nie koniec sukcesów Sosnowskiego, bo wysłał też do kraju listę osób, które warto by było zarekrutować do polskiego wywiadu. Przy każdym nazwisku były też słabe punkty takiej osoby, co bardzo pomagało przy rekrutowaniu. Zresztą to była dość długa lista, 200 osób. I nie ma się co dziwić, że w związku z tym w 1929 roku Sosnowskiego zrobiono majorem i jak na majora przystało, nadal robił w wała niemiecki kontrwywiad, Abwehr, która czasem zachowywała się tak amatorsko, że aż ciężko w to uwierzyć. W pewnym momencie ponownie się Jurkiem zainteresowano, ale Sosnowski błyskawicznie się znowu o tym dowiedział od swojej agentki, która pracowała, a jakże, w Abwehrze. Jednak to po incydencie w swoim mieszkaniu upewnił się, że musi być naprawdę bardzo, bardzo ostrożny. Wracał kiedyś wieczorem do siebie i zobaczył w swoich oknach światła latarek, co wystraszył się i uciekł. Nie, gdzie tam, jak Bond z rewolwerem w łapie wbił do chałupy, sam obezwładnił dwóch gości i wezwał policję. Proces tych złodziei był dość głośny i tak jak się nasz bohater spodziewał, dostali nawet dość długie kary więzienia, a po jakimś czasie Sosnowski wysłał do tegoż więzienia swojego człowieka, że niby ma od rodzin prezenty dla tych osadzonych tam złodziei. I tak jak się nasz dzisiejszy bohater również spodziewał, okazało się, że do tego więzienia panowie w ogóle nawet nie dotarli. I teraz już było jasne, że to nie mogli być jacyś przypadkowi złodzieje, tylko to po prostu byli agenci. Niestety, o ile Abwehra często zachowywała się jak banda szympansów, tak Gestapo powstałe w 1933 roku było już o wiele skuteczniejsze. Tamtejsi śledczy wpadli bardzo szybko na trop polskiej siatki agentów. Nasi kazali się Sosnowskiemu błyskawicznie zawijać do ojczyzny, ale nasz szpieg twierdził, że nie, jeszcze chwila, jeszcze ma trochę czasu, jeszcze zdąży się czegoś dowiedzieć, ale nie docenił przeciwnika i 27 lutego 1934 roku został aresztowany. I pewnie ciężko byłoby mu coś mimo wszystko udowodnić, gdyby nie zeznania obu jego kochanek, które udało się gestapowcom złamać, a po tym jak obciążyły Polaka, to zostały obie skazane na śmierć. A Jurek?
A Jurek? Nein!
Jakim cudem? Przecież wykradł bardzo ważne informacje. Był zagrożeniem dla III Rzeszy. Niby tak, ale był też szpiegiem. A szpieg jest taki jakby trochę nieśmiertelny. To znaczy, zostawia się takiego typa przy życiu, żeby w razie czego wymienić go na szpiega, którego złapał przeciwnik. I tak też się wydarzyło. Doszło do wymiany. Nasi sprowadzili Jurka do kraju i wcale nie dali mu orderu i awansu. Wręcz przeciwnie, wsadzili go do aresztu. A czemu? bo naszych śledczych bardzo zaniepokoiła wzmianka Rudloffa o tym, że Sosnowski niby był współpracownikiem niemieckiego wywiadu. Jak pamiętacie, zrobił to specjalnie tylko po to, żeby zdjąć z Jurka podejrzenia lata wcześniej, ale nasi jakoś nie chcieli swojemu agentowi w to uwierzyć. I człowieka, który przez lata zdobywał w potwornym stresie kluczowe informacje o planach Niemiec, również wobec Polski, posadzono na ławie oskarżonych. Prokurator domagał się kary śmierci, ale koniec końców skazano go na 15 lat. A chwilę później wybuchła II wojna światowa. Co się stało z naszym super szpiegiem po ataku Niemców? Na bank wiemy, że tak jak inni osadzeni został ewakuowany z Warszawy, ale jako jedyny nie został zwolniony we Włodawie. Sosnowskiego odtransportowano aż w okolice granicy z Rumunią i tam w towarzystwie żandarmów dowódcy mieli mu powiedzieć, że będzie znowu pracował dla polskiego wywiadu. Przedstawiono mu nowe zadania, nową tożsamość i tutaj się pewniaki urywają, bo doszło do strzelaniny. Kto strzelał? Jest kilka wersji i żadna nie jest zbyt wesoła. Pierwsza jest taka, że strzelanina to tylko oficjalne określenie naszego wywiadu i zgodnie z planem Sosnowskiego po prostu zastrzelili nasi, bo nie mogli sobie pozwolić na to, żeby agent z tak ogromną wiedzą w razie czego wpadł w ręce Niemców albo Sowietów po 17 września. Tylko jeśli tak, to wypada się zastanowić, czemu nie odpalili go już w Warszawie, tylko tłukli się z nim praktycznie pod Rumunię. To faktycznie dziwne. Inna wersja głosi, że faktycznie doszło do przypadkowej strzelaniny i ranny Jurek umarł. Kolejna, bardzo popularna wersja jest taka, że rannego Jurka w szpitalu znaleźli Sowieci, a on zaproponował im swoje szpiegowskie usługi. Ci przetransportowali go w głąb Związku Radzieckiego, ale koniec końców zdecydowali się z jego usług nie korzystać i w 1942 roku Sosnowski umarł w celi. No i jest jeszcze jedna wersja, moja ulubiona wersja hardkorowa. Jest to raczej mało prawdopodobne, ale według tej wersji wydarzeń Sosnowski został ranny za sprawą naszych, trafił do szpitala, gdzie znaleźli go Sowieci, którym zaproponował swoje szpiegowskie usługi, ale tym razem NKWD zdało sobie sprawę, jak niesamowitego koksa im los zesłał i oczywiście wzięło go do współpracy. I od tej pory nasz dzisiejszy bohater miał walczyć po stronie Sowietów. Najpierw przeciwko Niemcom, a później po wojnie miał kontynuować karierę w NKWD jako ekspert od spraw polskich. Miał wydać wszystkich swoich byłych kolegów i współpracowników. Co więcej, miał też zwalczać polski ruch oporu. I teraz wiele osób sobie pomyślało, o mój Boże, jeśli to prawda, no to co za gnida. Ale to nie takie proste. Zastanówmy się nad tym przez chwilę, no bo historia, wbrew temu co twierdzi wiele osób, wcale nie jest czarno-biała. Postawmy się w sytuacji Sosnowskiego. Przez praktycznie całe życie ryzykujemy życie dla ojczyzny. Najpierw w jednej wojnie, potem w drugiej. Później zostajemy szpiegami i przez długie lata, żyjąc w potwornym stresie, zdobywamy kluczowe dla państwa informacje. Budujemy sieć agentów, a potem wracamy do kraju i zamiast wdzięczności dostajemy areszt. Wsadza się nas do pierdla i oskarża o zdradę. Każdy ma w dupie nasze zasługi, nasze argumenty, dostajemy kilkanaście lat więzienia, a potem jeszcze w ramach narodowego bezpieczeństwa nasze dowództwo postanawia nas odstrzelić profilaktycznie. Czy faktycznie aż tak dziwne byłoby, gdyby przeszło Sosnowskiemu po tym wszystkim przez myśl, że w zasadzie to głęboko gdzieś ma dalszą służbę dla takiego kraju? Jaka była faktyczna historia Jerzego Sosnowskiego po wybuchu II wojny światowej? Tego nie jesteśmy pewni i jeszcze długo poczekamy na otwarcie rosyjskich archiwów, żeby ewentualnie potwierdzić albo obalić tą teorię o jego potencjalnej współpracy z NKWD. Nie ma raczej co liczyć na to, że ktoś się wcześniej tam włamie i wykradnie te informacje albo zdobędzie je uwodząc panią archiwistkę. Swoją drogą, wiecie gdzie łatwiej się włamać niż do archiwum rosyjskich służb? Do waszych komputerów. Dzisiaj zamiast mocnej głowy, wyszukanej bajery i umiejętności gry w Macao, czy w co tam Sosnowski tego Rudloffa ogrywał, wystarczy dobra umiejętność programowania i ogarnięty haker ma was w garści. Was i wszystko, co dla was ważne. Tożsamość, pomysły do pracy, a jak jesteście politykiem na stopniu wyższym niż sołtys, to już całkiem kaplica, bo służby nigdy wcześniej nie miały aż tak potężnych narzędzi do wyciągania danych. Sosnowski nawet o takich cudach nie marzył. Na szczęście można te wszystkie ważne dla was rzeczy zabezpieczyć. Jak to zrobić? Prosta sprawa, wystarczy zniszczyć wszystkie elektroniczne urządzenia, a później wymontować z zawiasów najbliższe drzwi i korzystając z nich jako tratwy dopłynąć na Barbados, gdzie resztę życia spędzicie uprawiając trzcinę. Albo jednak lepiej zainstalować sobie NordVPN, który zabezpieczy wasze dane przed wścibskimi hakerami. Co więcej, NordVPN nie zamula netu i można z niego korzystać aż na 6 urządzeniach. Co więcej, pozwala też na oglądanie treści niedostępnych u nas i być może na Barbadosie też. Ale jeśli myślicie, że to wszystko, to chyba wam się coś w głowach pokiełbasiło, bo oczywiście, że nie zostawimy was tutaj bez specjalnej promocji. Jeśli zarejestrujecie się używając naszego kodu, to przy zakupie planu dwuletniego z taką zniżką, że aż się człowiekowi chce tańcować z radości, dostaniecie jeszcze dodatkowo miesiąc totalnie gratis. Serio, warto spróbować, zainstalować sobie ten NordVPN, bo człowiek myśli, że to go nie dotyczy, a później, o Jezu, wielka tragedia. Policja zaprasza na przesłuchanie, szef pracy krzyczy, a o planowanych podatkach obywatele dowiadują się z ruskich przecieków. Także serio, czego nie robicie w życiu, to warto sobie sprawdzić ten NordVPN. Wszystkie potrzebne informacje znajdziecie w opisie, a my widzimy się niebawem.